Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Wydaje się, że szósta fala koronawirusa nas oszczędziła.
Dolegliwość przebiegu COVID-u w tej fali jest mniejsza niż w falach poprzednich.
I o tym dziś powiemy. Będzie też dobra informacja dla wszystkich młodych ludzi, którzy zmagają się z zaburzeniami psychicznymi.
Utrzymaliśmy ten poziom, który dla mieszkańców Wielkopolski był zabezpieczony.
Czyli nadal w regionie będzie 75 łóżek na oddziałach psychiatrycznych dla małych pacjentów. Udało się też stworzyć w Wielkopolsce trzystopniowy system pomocy. Po muzycznej przerwie zajrzymy do Konina, by przypomnieć, jak wyglądała pomoc pielgrzymom, którzy ucierpieli w wypadku autokarowym w Chorwacji.
Zaleceniami właśnie rehabilitacji, dalszych konsultacji i leczenia już ambulatoryjnego zostali wypisani do domu.
I będziemy zachęcać kobiety do wykonania cytologii.
Rak szyjki macicy jest czwartym nowotworem złośliwym wśród wszystkich nowotworów złośliwych kobiet.
Badania są bezpłatne, refundowane przez NFZ i można je wykonać w całym regionie.
Koronawirus. Raport.
Zaczynamy od koronawirusa, bo szósta fala pandemii okazała się jednak mniejsza niż można było się spodziewać. Nie ma już dynamicznego przyrostu zachorowań, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.
Widać wyraźnie, że ten proces wyhamował. To jest sytuacja, w której nawet odnotowujemy zmniejszenie liczby zakażeń. To samo zjawisko widzimy również na podstawie czy na poziomie innych parametrów, które obserwujemy w trakcie pandemii, do których już się przyzwyczailiśmy. Chodzi mi tu przede wszystkim o liczbę zleceń na badania, które są wystawiane przez różne jednostki lecznicze. I tutaj bardzo wyraźnie widzimy, że w stosunku do poprzedniego tygodnia mamy wyhamowanie liczby zleceń. Ta liczba zleceń się stabilizuje i w gruncie rzeczy to jest kolejny parametr, który świadczy o tym, że ta kolejna szósta fala hamuje. Również na poziomie wynikowości testów, czyli tego, jaki odsetek testów okazuje się pozytywny po ich wykonaniu. Ja przypomnę, że w ostatnim czasie zmieniliśmy politykę testowania. Ona jest ukierunkowana na osoby objawowe, no ale ta polityka od blisko ponad dwóch miesięcy się nie zmienia, więc można powiedzieć, że na tym poziomie wyhamowanie tej liczby pozytywnych wyników, aczkolwiek tutaj zaznaczę, że ta liczba jest cały czas bardzo wysoka, bo ona jest bliska 40%, to jest 37%. Tutaj też widzimy, że wyraźnie tendencję hamującą.
Nadal są chorzy na COVID, którzy muszą być leczeni w szpitalu i ta liczba hospitalizacji nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie. W drugiej połowie tego miesiąca ta liczba ma osiągnąć swoje maksimum, czyli 4000 zajętych miejsc w szpitalach, o 1000 mniej od alarmowego poziomu.
Tutaj jeszcze nie widać wyraźnie, żeby ten proces wyhamował. W stosunku do ostatniego raportu mamy przyrost ponad 200 czy blisko 200 hospitalizacji. Ta liczba hospitalizacji w kraju osiągnęła liczbę 2700 i widzimy, że mniej więcej w ciągu tygodnia mamy taki systematyczny wzrost hospitalizacji o około 500, ale porównując z innymi krajami w naszym regionie widzimy też bardzo wyraźnie, że wszędzie w zasadzie te hospitalizacje zaczynają maleć. Bardzo ważną informacją, jeżeli chodzi jeszcze o analizę sytuacji w szpitalach, jest to, że o ile mieliśmy, tak jak dynamicznie rosła liczba zakażeń, też wzrost liczby pacjentów pod respiratorami, to przez ostatnie 3 raporty, czyli praktycznie od początku sierpnia, mamy już ustabilizowaną liczbę pacjentów pod respiratorami, a nawet niewielki ich spadek. Co bardzo charakterystyczne, ten odsetek pacjentów znajdujących się pod respiratorami jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich falach, co pokazuje między innymi, że dolegliwość przebiegu COVID-u w tej fali jest mniejsza niż w falach poprzednich, bo na tą całkowitą liczbę hospitalizacji 2742 mamy jedynie 62 pacjentów w skali całego kraju oczywiście pod respiratorami.
Nadal dominującym wariantem koronawirusa jest Omikron, choć pojawiły się jego podgrupy. Czwartą dawkę szczepienia przeciwko COVID, czyli drugi zastrzyk przypominający, mogą przyjmować osoby po 60 roku życia. Od tego tygodnia mogą się doszczepić także medycy i studenci kierunków medycznych.
To, że w tej chwili ta fala ma stosunkowo łagodny przebieg, To jest oczywiście z jednej strony wynik szczepień, bo to one okazały się tym głównym, najbardziej skutecznym narzędziem walki z pandemią, co widać chociażby może nie tyle po liczbie zakażeń, ale przede wszystkim po malejącej liczbie hospitalizacji i też spadającej dolegliwości tych pacjentów, którzy są hospitalizowani, bo oni zgłaszają się z mniejszą zajętością płuc. Tak jak mówię, ich pobyty również są krótsze, a przede wszystkim też parametr, o którym wspominałem, czyli liczba pacjentów pod respiratorami jest zdecydowanie mniejsza, nawet proporcjonalnie do tej samej liczby hospitalizacji. Ale ponieważ COVID cały czas jest z nami i trzeba się liczyć, że będzie nam towarzyszył jeszcze wiele, wiele miesięcy, być może już nie w takiej skali, która będzie stanowiła problem z punktu widzenia społeczno-gospodarczego. Podjąłem decyzję o tym, żeby również dać możliwość zaszczepienia czwartą dawką personelowi medycznemu, który zajmuje się przede wszystkim pacjentami covidowymi. Do tej pory nasza rekomendacja dotycząca czwartej dawki dotyczyła osób z upośledzoną odpornością, osób w wieku powyżej 60 roku życia, ale konsultując się ze środowiskiem medycznym, bo mówię tutaj nie tylko o lekarzach, nie tylko o pielęgniarkach, również o farmaceutach, podjęliśmy decyzję po konsultacji z zespołem do spraw szczepień, że od 17 sierpnia wprowadzamy możliwość szczepienia czwartą dawką personelu medycznego, pracowników podmiotów medycznych, studentów kierunków medycznych i farmaceutów.
Na zdrowie!
To koniec problemów w psychiatrii dziecięcej w Wielkopolsce. Poznański szpital HCP będzie prowadził oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Wielkopolski NFZ rozstrzygnął konkurs w tej sprawie. Szpital już wcześniej miał oddział dzienny dla dzieci i młodzieży i od ubiegłego miesiąca poradnie. Teraz będzie prowadził oddział stacjonarny, mówi dyrektor Wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Rozstrzygnęliśmy postępowanie konkursowe na oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, a szczegółowo mówiąc to na trzeci poziom tej psychiatrii dziecięcej, czyli połączenie oddziału psychiatrycznego z oddziałem dziennym i poradnią. Po tym jak szpital w Gnieźnie, szpital Dziekanka, niestety zrezygnował z realizacji tego rodzaju usług, a widząc ogromne potrzeby dla dzieci i młodzieży leczenia także psychiatrycznego stacjonarnego, to jest oczywiście ostatecznością, ale niestety czasami jest potrzebne, ogłosiliśmy niezwłocznie konkurs i cieszę się bardzo, że znalazł się szpital Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, który rozwijając swoją psychiatrię zdecydował się także na oddział psychiatrii dziecięcej. Oznacza to, że liczbę łóżek 75, którą mamy od 2019 roku, kiedy to wspólnie z podmiotami, które prowadziły te oddziały, czyli Szpital Kliniczny Jąszera w Poznaniu i właśnie Dziekanką, wspólnie z Dziekanką zwiększyliśmy o jeden oddział, tak? O jakby o 50% zwiększyliśmy liczbę łóżek, bo wcześniej mieliśmy około 50, a potem 75. Tym oto postępowaniem konkursowym utrzymaliśmy ten poziom, który dla mieszkańców Wielkopolski był wtedy zabezpieczony.
Szpital HCP ze względu na kompleksowość opieki będzie świadczył tę opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży na trzecim, najwyższym poziomie. Rozstrzygnięcie konkursu oznacza, że w Wielkopolsce uda się utrzymać liczbę miejsc szpitalnych dla dzieci z problemami psychicznymi.
Jest pewną wartością dodaną to właśnie, że oprócz oddziału szpitalnego, ten szpital, jego kadra będzie ze sobą współpracowała w kilku zakresach świadczeń, czyli w oddziale dziennym, co często jest młodzieży czy dzieciom mniejszym, a zwłaszcza większym potrzebne, żeby przez kilka tygodni, przez kilka godzin spędzać czas z psychoterapeutami i inną kadrą medyczną. No i także poradnie, której ten szpital nie miał wcześniej, już zresztą od lipca ją zaczął prowadzić. Zatem można powiedzieć, że wobec trudności, przed którą wszyscy stanęliśmy, wobec rezygnacji ze świadczenia usług przez Szpital Gnieźnieński, wspólnie z oferentem, z tym szpitalem, który podjął się tego zadania, daliśmy radę, żeby wybrnąć korzystnie dla naszych małych pacjentów z tej niełatwej sytuacji.
Szpital HCP będzie prowadził psychiatryczny oddział szpitalny od 1 września. Dwa pozostałe oddziały, jeden dla dzieci mniejszych, drugi dla nastoletnich, prowadzi klinika przy Szpitalnej w Poznaniu. I jeszcze powiedzmy, jak ten trzystopniowy system opieki psychiatrycznej działa. Szpital jest ostatecznością. Tam najczęściej trafiają dzieci po próbach samobójczych. Na dole piramidy są ośrodki psychoterapeutyczne, mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Poradnie psychologiczno-terapeutyczne powstały z myślą o dzieciach i młodzieży, które potrzebują opieki w swoim środowisku i ich problemy nie są jeszcze na tyle poważne, na tyle zaawansowane, żeby wymagały hospitalizacji, a często nawet, żeby wymagały wizyty u lekarza psychiatry. W takiej poradni środowiskowej przyjmuje psycholog oraz terapeuta, który na początku zdiagnozuje problem i oceni, czy taka osoba potrzebuje dalszej pomocy już specjalisty, psychiatry, lekarza, czy też te problemy można spróbować rozwiązać podczas sesji terapeutycznych, podczas spotkań z psychologiem.
I w zasadzie w całym regionie dostęp do takich świadczeń jest.
Chcieliśmy w całej Wielkopolsce utworzyć 17 takich ośrodków. Udało się w tej chwili uruchomić 15.
W takiej placówce oprócz tej diagnozy, na co jeszcze taka młoda osoba może liczyć?
W takich ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej można skorzystać z wielu możliwości, z wielu rodzajów takiej pomocy. Odbywają się tam sesje psychoterapii indywidualnej, psychoterapii rodzinnej. Można też skorzystać z sesji psychoterapii grupowej. Można też zgłosić się po prostu po poradę psychologiczną, taką diagnozę, jak mówiłam, czy poradę psychologa. Takie miejsca oferują również wizyty i porady domowe lub porady środowiskowe w sytuacji, jeżeli dziecko czy młoda osoba przebywa w ośrodku lub w placówce.
Na zdrowie.
Teraz wrócimy do tragicznego wypadku autokarowego polskich pielgrzymów w Chorwacji. W pielgrzymce uczestniczyła spora grupa z Wielkopolski. Przed ponad tygodniem czworo wielkopolskich pacjentów z licznymi obrażeniami trafiło do szpitala wojewódzkiego w Koninie. Powiemy, jak wyglądał ich transport do szpitala, który znajduje się niedaleko ich miejsca zamieszkania.
Na zdrowie.
To była drobiazgowo przygotowana operacja. Wojskowy samolot CASA został przystosowany do przewozu osób rannych. Część pielgrzymów podróż z Chorwacji musiała odbyć w pozycji leżącej. Samolot medyczny najpierw wylądował w Warszawie.
To, co najważniejsze, pacjenci przylecieli w stanie stabilnym.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Podróż upłynęła dla tych pacjentów i to jest najważniejsze, dobrze.
Na pokładzie kasy było w sumie 10 pielgrzymów. Do Poznania przyleciało wczoraj późnym popołudniem czworo, dwie kobiety i dwóch mężczyzn.
Czworo mieszkańców naszego województwa opuściło pokład samolotu. Dwoje z nich zrobiło to o własnych siłach.
Rzecznik wojewody Mateusz Daszkiewicz.
Cała akcja przebiegała bardzo sprawnie.
Z poznańskiej Ławicy karetkami pielgrzymi zostali przewiezieni do szpitala wojewódzkiego w Koninie.
Jak najbliżej miejsca ich stałego zamieszkania, aby powrót do pełni zdrowia mógł się odbywać w otoczeniu najbliższej rodziny.
Około godziny 18 do szpitala wojewódzkiego w Koninie przewieziono 4 pacjentów z wypadku w Chorwacji.
Naczelna pielęgniarka konińskiego szpitala Maria Wróbel.
Ci pacjenci trafili na szpitalny oddział ratunkowy. Tutaj jeszcze raz ich obrażenia były oglądnięte. Pacjenci byli, w zależności od obrażeń, których doznali, pokierowani na oddziały urazowe. Jeden z pacjentów już z poziomu SOR-u w stanie ogólnym dobrym został wypisany do domu. Stan zdrowia pacjentów pozostałych, którzy trafili do szpitala, jest w tej chwili stabilny. Ale jak wiadomo, po urazach różne sytuacje się mogą zdarzyć, stąd ci pacjenci są pod dokładną obserwacją. Oczywiście będą podejmowane dalsze decyzje dotyczące leczenia i oczywiście rehabilitacji tych pacjentów.
W szpitalu zostały dwie kobiety, najstarsza ma 70 lat, pozostałych dwoje pielgrzymów jest w wieku około 50 lat. Mają liczne obrażenia.
Złamania kręgosłupów, to są złamania kończyn górnych, dolnych, to są liczne stłuczenia.
Przed rannymi jeszcze długie tygodnie leczenia.
Ci pacjenci trafili do nas, bym powiedziała szczęśliwie, że do swojego miejsca zamieszkania, bo to są pacjenci z okolic Konina i z Konina, a więc będzie łatwiej im się asymilować w środowisku szpitalnym i w tym środowisku, z którego pochodzą. Dla tych pacjentów sam fakt, że są wśród nas, że rozmawiamy z nimi w naszym ojczystym języku, że po prostu widzimy problemy, z którymi się borykali tam i mają kontakt z rodzinami bezpośrednio, to już jest bardzo duży psychologiczny aspekt pracy nad tymi pacjentami.
Szpital zapewnia też opiekę psychologa, a w chorwackich szpitalach na transport do Polski czekają kolejni pacjenci. Jak tylko ich stan zdrowia pozwoli na to, będą przewożeni do kraju.
Wszystko wskazuje na to, że kolejne transporty będą realizowane już samolotami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, profesor Robert Gałązkowski.
Z obstawą intensywnej terapii na pokładzie.
Minister zdrowia Chorwacji jest w kontakcie z naszym ministrem zdrowia.
Mówi dr Artur Zaczyński.
Jeżeli tylko wytypowanych będzie grupa kolejnych osób, takie transporty będą realizowane.
Nie spodziewam się, że następny transport nastąpi szybciej niż druga połowa przyszłego tygodnia.
W najbliższym czasie spodziewamy się kolejnego pacjenta. To jest pacjent, który był w dosyć ciężkim stanie, pozostał w Chorwacji, ale jesteśmy przygotowani, jak tylko jego stan zdrowia pozwoli, żebyśmy go również przyjęli, bo to jest też pacjent z naszych okolic.
Tak to wyglądało kilka dni po wypadku, czyli przed ponad tygodniem. Teraz jeszcze uzupełnienie, bo wszyscy pacjenci, którzy trafili do szpitala w Koninie, wyszli już do domów. Jeszcze raz naczelna pielęgniarka szpitala w Koninie, Maria Wróbel.
Przebywali na oddziałach, zostali jeszcze raz zdiagnozowani, wykonane były wszystkie badania i z zaleceniami właśnie rehabilitacji, dalszych konsultacji i leczenia już ambulatoryjnego zostali wypisani do domu.
Akcja profilaktyka.
I na koniec będziemy zachęcać do badań profilaktycznych. Kończące się wakacje to może dobry czas, by zadbać o zdrowie i w przypadku kobiet wykonać cytologię. Odsetek pań, które regularnie wykonują to badanie, nie jest niestety duży, a warto, bo to badanie wykonywane systematycznie pozwala wykryć raka szyjki macicy we wstępnym stadium. O tym, dlaczego nie wszystkie Polki się badają, rozmawiam z ginekologiem profesorem Stefanem Sajdakiem.
Rak szyjki macicy jest czwartym nowotworem złośliwym wśród wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet, czyli znaczące miejsce on odgrywa. I przez wiele, wiele lat te wskaźniki nie chciały drgnąć. I teraz dopiero po latach, kilku latach, już prawie kilkunastu, od wdrożonych nie tylko tych programów, ale różnych działań wielokierunkowych, zaczyna być lepiej. Czy jest źle? No pytanie jest tak ustawione, że należało powiedzieć, chciałoby się, żeby było lepiej, ale w jakim zakresie? W zakresie zgłaszalności kobiet. Natomiast jeżeli chodzi o zachorowalność i umieralność z powodu raka szyjki macicy, to w całej Europie, w tym również w Polsce na szczęście, ta umieralność powoli, systematycznie spada. A najbardziej cieszące dla mnie jako poznaniaka jest to, że Wielkopolska w tym spadku przoduje. Wielkopolska jest najlepiej. To nie znaczy, że możemy spocząć na laurach, bo to, co robimy, daje efekty dopiero za jakiś tam czas. Czyli teraz ta gorsza zgłaszalność da efekty za kilka lat.
Ale tak dobrze jest w Poznaniu, bo tyle pani się jednak tutaj zgłasza. Czy ten rak jest wykrywany w stadium pierwszym, drugim, kiedy no jeszcze dużo można zrobić?
Kiedyś, lat temu wiele. Niemcy, jak się z nimi rozmawiało na konferencjach, mówili, że żeby pokazać zaawansowanego raka szyjki studentom, oni nie mają swoich Niemek w takim zaawansowaniu, muszą sięgnąć po Polkę. To było dla nas uwłaczające. Dzisiaj ta sytuacja się radykalnie zmieniła. Żaden Niemiec nie powie, że trzeba sięgnąć po Polkę zaniedbaną, bo tego nie ma. Czyli to jest odpowiedź na to pytanie, czy są wcześniejsze stadia? Tak, wykrywamy go wcześniej. Dlaczego wcześniej? Bo zwiększyła się kapitalnie świadomość kobiet. Kiedyś 15 lat temu, 20 lat temu, jak było pytanie, dlaczego pani się nie zgłaszała do badania, ona, bo nie wiedziałam. Teraz jestem głęboko przekonany, że nie ma takiej opcji, żeby kobieta nie była świadoma konieczności wykonania badań.
Ale jest jakiś odsetek pań, które nigdy nie były, tak?
No nigdy to może nie, ale często nie chodzą. Nie chodzą regularnie, tak, oczywiście tak. Jest taki odsetek, to dość niestety, znaczy za duży. Natomiast jak się pytamy, dlaczego nie chodzą, ano dlatego, że dużo zajęć, obowiązków, praca zawodowa, chore dzieci i tak dalej. To są oczywiście wymówki. Jak ktoś chce, to pójdzie. A możliwości są. Cały dowcip tych sukcesów, które są odnoszone w Unii Europejskiej, bo to i w Polsce też polega na systematyczności, a nie na jednorazowej akcji gasimy pożar. Systematycznie. A możliwości mamy. W tej chwili na przykład Szpital Polna posiada doskonały sprzęt diagnostyczny, posiada doskonały sprzęt terapeutyczny i to do terapii zarówno wczesnych stanów przedrakowych i oczywiście zaawansowanych też, a niejednokrotnie, a najczęściej udaje się nawet lecząc raka szyjki zachować płodność.
A jaki odsetek się w ogóle nie bada?
To zależy. To zależy. Kiedyś dzielono to na środowiska, środowiska wiejskie, miejskie. Bardzo ciekawa praca kiedyś powstała, dość dawno, która analizowała zgłaszalność kobiet w zależności od statusu materialnego. I bardzo ciekawe dane tam wychodziły. Te panie o takim zwanym najwyższym statusie materialnym chodziły zdecydowanie częściej. Skorzystały częściej ze służby prywatnej, zdrowia. To nie ma znaczenia z jakiej. Byle badania były wykonane. Nie korelowało to z wykształceniem tak wprost jak z finansami.
Ale z pana praktyki, pana pacjentki rozumiem regularnie przychodzą, tak?
Jest pewna grupa pacjentek, która chodzi absolutnie regularnie. I one pilnują. One nawet przychodzą raz na rok i mówią, że raz na rok do badania, się nic nie dzieje. Raz na rok do badania, do cytologii i one chcą to mieć zrobione. Regularnie chodzą. Jest grupa pacjentek, która chodzi sobie w jakichś tam interwałach czasowych, ale chodzi i przy okazji proponuje im się wykonanie cytologii. To oczywiste. I one chodzą. Ale są tak, i jest ich coraz mniej na szczęście, która przychodzi, bo coś jej dolega. To są z reguły panie koło 40-50+. Bo młodsze częściej i ona nagle, na kiedy pani była u badania cytologicznego? Po pierwszym porodzie, czy po drugim porodzie, czyli 15 lat temu, 20 lat temu. Ale ta grupa jest coraz mniejsza. Mhm. Czyli ta świadomość jest coraz większa, a to dzięki wam, państwo.
Nie mamy już tych zaproszeń, ale...
Nie mamy.
Ale na przykład jeździ cytobus po Wielkopolsce.
Genialnie. Każda forma, byle to zrobić, jest dobra. Przecież to nie boli. To nikomu żadnej umi nie przynosi. No i te, a dzięki komu jest ta świadomość większa? No między innymi dzięki mediom, prasie, dzięki telewizji, dzięki tym wywiadom, dzięki służbie zdrowia też, no i dzięki Funduszowi Zdrowia również.
Badanie jest bezpłatne. Listę placówek, gdzie w ramach NFZ można je wykonać, można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Oddziału Funduszu. I tą zachętą do badań kończymy ten program. Za tydzień kolejna porcja informacji z wielkopolskich placówek służby zdrowia. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.